Resztki. O trzech drogach opowieści i o tym, że opowiadanie bywa uczynkiem. Nachman, czyli Piotr Jakubowski, od wielu dni siedzi w swoim malutkim pokoiku i pisze. W mieszkaniu, które wynajęli z Weigel na Solcu, jest przeraźliwie zimno i wszędzie stąd daleko. Weigel nie doszła do siebie po śmierci dziecka. Nie odzywa się całe dnie. Nikt ich nie odwiedza i oni nie chodzą do nikogo. Zmierzch zapada szybko. Ma kolor rdzy. Jakubowski zbiera wosk i ugniata z resztek świec nowe świeczki. Zapisane kartki spadają na podłogę. Rozlewa. Każda sytuacja wydaje mi się nieskończona, kiedy usiłuję ją opisać. Z bezradności pióro wypada mi z ręki. Opis sytuacji nigdy nie wyczerpuje jej do końca. Zawsze coś zostaje nieopisane. Kiedy piszę, każdy szczegół odsyła mnie do innego i potem ten następny znów do innego, do jakiegoś znaku czy gestu i muszę wciąż dokonywać wyboru, za czym podążać, opowiadając tę historię. Na czym zatrzymywać mój wewnętrzny wzrok, ten sam potężny zmysł, który potrafi wywołać minione obrazy. Więc pisząc, co chwila staję na rozdrożu, jak głupi Iwan z bajek, które tak chętnie opowiadał nam Jakub w Iwaniu. I mam przed oczyma te rozstaje, rozwidlone drogi, z których jedna, ta najprostsza, środkowa, jest dla głupców. Druga z prawej, dla zadufanych w sobie. Trzecia zaś dla odważnych, albo nawet dla straceńców. Ta będzie pełna pułapek, wybojów, złych czarów i fatalnych zbiegów okoliczności. Zdarza mi się, że czasem naturalnie wybieram tę prostą drogę, tę pośrodku, i naiwnie zapominam o całym skomplikowaniu tego, co opisuję. Ufam tak zwanym faktom, zdarzeniom, tak jakbym je sam sobie opowiadał, jakby moje oczy były jedynymi, które je dostrzegają, jakby nie istniały żadne wahanie ani niepewność, a rzeczy były takie, jakie zdają się być, nawet gdy na nie nie patrzymy, o czym żeśmy tak żywo dyskutowali jeszcze w Smyrnie z Molivdą. Wtedy pisze, Jakub powiedział, jakby słyszały to nie moje uszy, ale uszy Boga. Tak właśnie Jakub powiedział i tak było. Opisuje miejsce, jakby ono także i innym zdawało się takie jak mnie, jakby takie było. Ufam mojej pamięci i zapisując to, co z niej pochodzi, czynię z tego słabego narzędzia młot, który ma wykuć dzwon. Idąc tą drogą, wierzę, że to, co opisuję, zdarzyło się naprawdę i bez żadnych wątpliwości, a nawet, że nie istniała nigdy możliwość zajścia czego innego. Środkowa, prosta droga jest fałszem. Gdy mnie nachodzi takie zwątpienie, wybieram drogę po prawej. Teraz na odwrót. Sam jestem sterem i okrętem. Skupiam się więc na moich własnych doznaniach, jakby świat przed moimi oczami nie istniał, lecz był przez moje zmysły formowany. I wbrew temu, czego uczył mnie rep Mortkę, dmucham w swój własny ogień i rozżarzam węgle mojego ja, o którym należałoby zapomnieć i którego popioły powinienem raczej puszczać z wiatrem. Tymczasem ja go rozpalam w wielki płomień. I cóż wtedy mam? Ja. Pożałowania godny stan więźnia, zamkniętego przez przypadek w gabinecie luster, jakie to czasem pokazują za pieniądze cyganie. Wtedy to więcej jest o mnie samym niż o Jakubie. Jego słowa i czyny zostają przepuszczone przez sito mojej splątanej marności. Prawa droga. To zaiste żałosny stan. Dlatego w desperacji, ale i z nadzieją rzucam się w lewo, w czym powtarzam wybór głupiego Iwana i tak jak on daje się prowadzić przypadkowi i głosom pomocników. Nikt, kto by tego nie zrobił, nie zaufał głosom na zewnątrz, nie przeżyłby tego szaleństwa lewej drogi i natychmiast stałby się ofiarą chaosu. Uznając siebie za drobinę, którą targają większe siły, uznając siebie za łódź na morzu, którą miotają fale, jak wtedy, gdyśmy z Jakubem płynęli do Smyrny, porzucając swoje wyobrażenie o własnej mocy i oddając się ufnie komuś lub czemuś we władanie, staje się naprawdę głupim Iwanem. Ale przecież to on zdobywa wszystkie księżniczki i królestwa świata i wyprowadza w pole najmocniejszych. Tak i ja daję się prowadzić mojej własnej ręce, mojej własnej głowie, głosom, duchom zmarłych, Bogu, wielkiej pannie, literom, sefirom. Poruszam się zdanie po zdaniu niczym ślepy po sznurku i choć nie wiem, co jest na końcu, cierpliwie brnę dalej, nie pytając o cenę, którą będę musiał zapłacić, ani tym bardziej o nagrodę. Moją przyjaciółką jest ta chwila, ta nabrzmiała godzina, najdroższy mi czas, kiedy pojawia się znikąd nieoczekiwana łatwość pisania i wtedy wszystko wydaje się cudownie wyrażalne. Co to za błogi stan? Czuję się wtedy bezpiecznie, a świat cały staje się kołyską, w której ułożyła mnie ona, Szechina, i teraz pochyla się nade mną niczym matka nad niemowlęciem. Na lewą drogę zasłużył sobie tylko ten, kto rozumie to, co powtarzał Rep Mortke, że świat sam domaga się opowiedzenia, dopiero wtedy istnieje naprawdę, dopiero wtedy w pełni rozkwita. Lecz także to, iż opowiadaniem świata jest jego zmienianie. Dlatego Bóg stworzył litery alfabetu, byśmy mieli możliwość opowiedzieć mu to, co sam stworzył. Rep Mortke zawsze przy tym chichotał. Bóg jest ślepcem. Nie wiedziałeś o tym? Mówił. Stworzył nas, żebyśmy byli jego przewodnikami, jego pięcioma zmysłami. Chichotał tak długo, aż zaczynał kaszleć od dymu. W dniu 17 lutego 1760 roku wezwali mnie na przesłuchanie i myślałem już, że ja zniknę jak Jakub. Całą noc nie spałem i nie umiałem się ubrać na tę inkwizycję. Jakby teraz, gdy Jakub nas opuścił, moje ciało lgnęło do tamtych starych żydowskich ubiorów. Pamiętam, żem wyszedł ubrany po żydowsku w swoje stare rzeczy i zawróciłem z ulicy, żeby się przebrać w niejaki strój z czarnej wełny, jakie tu nosiliśmy. Ni nasz, ni cudzy. Krótki, także od razu zaczęły mi marznąć łydki. Głupi stary Żyd, przebrany za paniczyka, mówiły oczy Weigele. Jej twarz pełna była powątpiewania, a może nawet pogardy. Policzki czerwone, z bliska widać było na nich siateczki żyłek. Jej wargi, kiedyś takie pełne, radosne, teraz zastygły w grymasie niezadowolenia. Weigele wie, że wszystko, co stało się złego, stało się przeze mnie. Idąc z Matuszewskim, który mnie odprowadzał, myślałem, żem jeszcze takiego miasta nie widział jak ta Warszawa. Szerokie, pustawe ulice, bryły zmrożonego błota tworzące grudy nie do przejścia, a do przeskoczenia chyba. Ludzkie postaci podobne do tłumoków, z głowami wrośniętymi w futrzane kołnierze. Między nimi błyszczące od lakieru powozy, z ozdobnymi inicjałami ich właścicieli, herby, pióra, medaliony. Próżność nad próżnościami w tym świecie z lodu. Drżałem cały z zimna, z oczu ciekły mi łzy i nie wiadomo było, czy to ze zdenerwowania, czy od mrozu. Był wczesny poranek, także wozy z drewnem do palenia zaprzęgnięte w ciężkie, powolne konie stały u bram domostw, a okutani chłopi wnosili drewno powiązane sznurkiem w pakunki i układali je w stosy. Jakiś dobrze ubrany Ormianin otwierał skład z oszkloną wystawą. Dojrzałem swoje odbicie w tej szybie i aż mnie zabolało, tak bowiem żałośnie wyglądałem. Kim byłem i co się ze mną stało? Dokąd miałem pójść i co mówić? O co mnie będą pytać i w jakim języku im odpowiem? Nagle mi się zdało, że te dekoracje, które kiedyś na chwilę ujrzałem jako cały świat, zetlały i postarzały się tak, że już nigdy dziś nie da się na nie nabrać. Oto iluzja bardzo niedoskonała, szkaradna i kaleka. Oto żyjemy w grze Hai. Jesteśmy figurkami z chleba, ulepionymi przez jej zwinne palce. Poruszamy się po okręgach wyrysowanych na planszy, spotykając siebie, a każdy dla każdego jest zadaniem i wyzwaniem. Teraz zaś zbliżamy się do miejsca decydującego, jeden rzut kostką i zyskamy lub stracimy wszystko. kim stanie się Jakub, gdy gra pozwoli mu wygrać w tym miejscu. Stanie się jednym z owych pewnych siebie, zarozumiałych ludzi, którzy rozbijają się po ulicach tego północnego miasta powozami. Będzie żył jak oni, pusto i niemrawo. Duch opuści go ze wstydem, nie tak widocznie jak w niego wszedł, z pełnym rozczarowania westchnieniem. Albo wymknie się z jego ciała jak bździna, jak beknięcie. Jakub, mój ukochany Jakub, stanie się pożałowania godnym przechrztą i w końcu jego dzieciom uda się zdobyć za pieniądze szlachectwo. Cała nasza droga dotąd przebyta straci sens. Utkniemy tutaj na postoju zaledwie, jak więźniowie. Pomylimy nasze wielkie cele z byle jakim przystankiem po drodze. Jak mówić, żeby nie powiedzieć? W jaki rodzaj czujności się uzbroić, żeby nie dać się zwieść grze, gładkim słowom? Uczyliśmy się tego i on nas uczył. Przygotowałem się dobrze. Zostawiłem u Marianny Wołowskiej wszystkie pieniądze i trochę cennych rzeczy dla syna, uporządkowałem książki, a moje pisma przewiązałem sznurkiem. Bóg mi świadkiem, żem się nie bał. Czułem się nawet uroczyście, bom wiedział od samego początku, kiedym ten plan umyślił, że robię dobrze i że robię to dla Jakuba, chociażby mnie nawet przeklął i nigdy przed swoje oblicze nie dopuścił. Wiedziałem to coraz lepiej, ale bardzo mnie to męczyło. W nocy zaś nie mogłem spać, tak bardzo powracające wspomnienia burzyły mi krew. Zdawało mi się bowiem, że nagłe poważanie zmieniło Jakuba nie do poznania, że bardziej zaczął się troszczyć o ubiór i powóz niż o wielką myśl, którą miał do przekazania innym. Zajmowały go zakupy i pachnidła. Wolał chrześcijańskiego fryzjera, żeby mu golił brodę i przystrzygał włosy. Wiązał sobie na szyi perfumowaną chustkę i nazywał ją halsztukiem. Wieczorami kobiety wmasowywały mu w dłonie olejek, bo skarżył się, że pierzchną mu one od mrozu. Uganiał się za kobietami, robił im prezenty ze wspólnej naszej kasy, na cośmy już z Osmanem w Iwaniu nieco sarkali. Przemiana owa zaszła po tym, jak zaczął bywać u biskupów i z nimi się z pomocą Moliwdy targować. Przypominało to handel, jak w Krajowie w kantorze, jak w Izmierzu, gdy chodził z perłą albo drogim kamieniem na umówione spotkania, by je sprzedać. Wiele razy mu towarzyszyłem i wiem, że niczym się to nie różniło od tego handlu tutaj. Tam siadał przy stole, z jedwabnego woreczka wyciągał klejnot, kładł go na suknię i jeszcze tak ustawiał świece, by padało na niego najlepsze światło. W ten sposób wydobywało piękno towaru. A tu dziś myśmy byli towarem. Gdy tak szedłem przez to zmarznięte miasto, przypomniał mi się tamten szczególny wieczór w Salonikach. Wtedy to po raz pierwszy duch zstąpił na Jakuba. Jakub był cały spocony, miał nieprzytomne z przerażenia oczy, a powietrze wokół nas stało się tak gęste, że zdawało mi się, iż się poruszamy wolniej i mówimy wolniej, jakby w jakim miodzie zawieszeni. I wszystko wtedy było prawdziwe, tak prawdziwe, że aż świat bolał cały. Czuło się bowiem, jaki jest niezręczny i odległy od Boga. I tam wtedy, młodzi i nieopierzeni, byliśmy na swoim miejscu. Przemawiał do nas Bóg. A tu teraz wszystko stało się nieprawdziwe. Całe to miasto, zaledwie namalowane na desce, tak jak się maluje tło dla kukiełek w jarmarkowych teatrzykach. I my odmienieni, jakby rzucono na nas zły czar. Szedłem ulicami i miałem wrażenie, że wszystko na mnie patrzy. I wiedziałem, że muszę dokonać tego, co zamierzyłem, żeby ratować i Jakuba, i nas wszystkich, i naszą drogę do zbawienia. Tutaj bowiem, w tym płaskim kraju, zaczęła się ona wić niepokojąco, zawracać i mataczyć. Myślę, że była jeszcze jedna osoba w naszej chawurze, która wiedziała, co chce zrobić. To była Haja Szor, teraz Rudnicka czy Landskorońska. Trudno mi było spamiętać te wszystkie nowe nazwiska. Czułem wyraźnie, że mnie wspiera, że z daleka jest ze mną i dobrze rozumie moje intencje. Najpierw przeczytano nam zeznania Jakuba. Długo to trwało i było po polsku, więc nie wszystko rozumieliśmy. Odpowiedzi Jakuba brzmiały w urzędowej mowie sztucznie i nieprawdziwie. Potem jeden z księży uroczyście nas ostrzegł, żebyśmy nie słuchali bajek Jakuba Franka ani nie wierzyli jego opowieściom o proroku Eliaszu i innych sprawach, których nie chcę już wymieniać, żeby im nie przydawać powagi. Sześciu podsądnych, dorosłych mężczyzn strofował drobny ksiądz. Na koniec zrobił nad nami w powietrzu znak krzyża i wtedy poczułem się Judaszem. Musiałem bowiem wziąć w swoje ręce sprawę, której inni się brzydzą. Poszedłem na przesłuchanie pierwszy. Musiałem tę prawdę prześladowcom naszym przedstawić, wiedząc dobrze, co się stanie. Mesjasz ma być uwięziony i prześladowany. Tak jest powiedziane i tak stać się musi. Mesjasz winien upaść w najniższą sferę, najniższą z możliwych. Zaczęli od Smyrny. Mówiłem niechętnie, musieli ze mnie wiele wyciągać, ale i to było częścią planu. Udawałem takiego, co lubi się chwalić. Mieli mnie za głupiego, za rozumialca, ale mówiłem prawdę. Nie umiałbym kłamać w tej sprawie, w innych owszem. Kłamstwo przydaje się w interesach, ale tutaj kłamać nie mogłem. Starałem się opowiedzieć jak najmniej, ale tak, żeby zrobić na nich wrażenie. Nie mówiłem za dużo, żeby nas samych ochronić. Powiedziałem im o Ruach HaKodesh, zesłaniu Świętego Ducha, o świetle, jakie widywaliśmy nad głową Jakuba, o przepowiadaniu śmierci, o aureoli, o antychryście, którego spotkał w Salonikach, o bliskim końcu świata. Byli grzeczni i nawet przestali zadawać pytania. Mówiłem rzeczowo i konkretnie, nawet gdy zeszło na sprawy cielesne. Nie wahałem się odsłonić czegokolwiek. Słychać było tylko mój głos i skrzypienie piór. Kiedy skończyłem i wychodziłem z sali, w drzwiach minąłem się ze Szlomem. Tylko rzuciliśmy na siebie krótkie spojrzenie. Czułem wielką ulgę i jednocześnie smutek tak ogromny, żem usiadł wprost na ulicy pod murem i zacząłem szlochać. I otrzeźwiło mnie dopiero to, że jakiś przechodzień rzucił mi na podołek grosika.